Odcinek 865 na 22 sierpnia 2019 roku pod tytułem Maryja, Matka Kapłanów, część druga. Dawniej, w dniu dzisiejszym, obchodzono święto Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej na zakończenie oktawy wniebowzięcia. Jego treścią było uczczenie tej, która siedząc obok Króla Wieków, jaśnieje jako Królowa i wstawia się za nami jako Matka. Obecnie jest to wspomnienie dowolne. Niemniej jednak jest to dobra okazja, by powrócić do tematu Maryi jako Matki Kapłanów. Wśród wielu aspektów relacji Maryja-Kapłan pochylmy się nad tym wymiarem kapłańskiej posługi, jaką jest tak zwane ojcostwo duchowe. Wpisuje się ono w starożytne adagium, spopularyzowane współcześnie przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i założony przez niego ruch Światło-Życie. Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. Wyraża ono ideę, że Kościół jako matka, która rodzi życie duchowe i do niego wychowuje, uczy się swego duchowego macierzyństwa od Maryi, która z woli Chrystusa jest matką Kościoła. W nawiązaniu do tej prawdy święty Jan Paweł II, zwracając się do kapłanów, pisze w liście na Wielki Czwartek 1988 roku. Jeśli zaś każdy z nas to duchowe macierzyństwo przeżywa raczej na sposób męski, jako ojcostwo w duchu, to przecież Maryja jako pierwowzór Kościoła posiada w tym doświadczeniu swój udział. Rozwijając tę myśl, Ojciec Święty zwraca uwagę na istotną rolę Maryi w przeżywaniu kapłańskiego celibatu jako wyraz oblubieńczego zaślubienia z Chrystusem i Kościołem. Posłuchajmy, co pisze na ten temat. Maryja jest matką dziewicą. Kościół zaś, odwołując się do Maryi jako swego pierwowzoru, rozpoznaje się w niej, gdyż i on nazwany jest matką i dziewicą. Chrystus wedle nauki zawartej w liście do Efezjan jest oblubieńcem Kościoła. Oblubieńcza wymowa odkupienia przynagla każdego z nas, aby dochować wierności temu powołaniu, poprzez które uczestniczymy w zbawczym posłannictwie Chrystusa, kapłana, proroka i króla. Analogia między Kościołem a Maryją Dziewicą, pisze dalej papież, posiada szczególną wymowę dla nas, którzy nasze powołanie kapłańskie wiążemy z celibatem, czyli bezżennością dla Królestwa Niebieskiego. Dobrowolnie rezygnujemy z małżeństwa, z założenia własnej rodziny, ażeby móc tym lepiej służyć Bogu i braciom. Rzec można, iż rezygnujemy z ojcostwa wedle ciała, ażeby dojrzało w nas i rozwinęło się ojcostwo wedle ducha, które ma zarazem rysy macierzyńskie. Maryja Dziewica, niepokalana i wniebowzięta królowa, w tej postawie wierności Chrystusowi, oblubieńcowi Kościoła, jest dla każdego kapłana jako ojca duchownego wzorem i nieustającą pomocą. Bardzo ważnym aspektem relacji Maryja-Kapłan jest jej obecność w tajemnicy Eucharystii. Więź Maryi z Eucharystią jest bardzo ścisła, na co zwrócił uwagę święty papież w encyklice Ecclesia de Eucharistia, nazywając ją niewiastą Eucharystii. Mimo że język liturgii jest dość powściągliwy, to jednak zauważmy w każdej modlitwie eucharystycznej, także w akcie pokuty i w wyznaniu wiary, celebrans wymienia imię Maryi. Ona, jak zaznacza święty Jan Paweł II w liście na Wielki Czwartek 1995 roku, jest wielką mistrzynią życia eucharystycznego. Któż bardziej niż Maryja pomoże nam rozmiłować się w wielkości tajemnicy eucharystycznej? Nikt lepiej niż ona nie pomoże nas nauczyć się żarliwości z jaką powinny być sprawowane święte misteria i z jaką powinniśmy przebywać z jej Synem ukrytym pod eucharystycznymi postaciami, pisze Ojciec Święty. Jeszcze głębszy wymiar tej kapłańskiej relacji do Maryi w przeżywaniu sprawowanej Eucharystii papież wyłożył we wcześniejszym wielkoczwartkowym liście z 1988 roku. Najpierw zwraca uwagę, że Eucharystia i kapłaństwo pozostaje w ścisłym związku z tajemnicą wcielenia, które dokonało się przy całkowitym zaangażowaniu Maryi. Dobrze oddaje to łaciński tekst pieśni eucharystycznej, która doczekała się wielu wspaniałych aranżacji muzycznych, m.in. Mozarta. Ave verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce pro homine. Co znaczy? Witaj prawdziwe ciało zrodzone z Maryi Dziewicy, złożone w całkowitej ofierze na krzyżu za człowieka. Nawiązując do tych słów, papież pisze: tak, to samo ciało, kiedy sprawujemy Eucharystię, przez naszą kapłańską posługę uobecnia się tajemnica Słowa Wcielonego, Syna współistotnego Ojcu, który jako człowiek narodzony z niewiasty jest Synem Maryi Dziewicy. Innymi słowy, dzięki wcieleniu, jakie dokonało się przy udziale Maryi, Syn Boży, odwieczne Słowo Ojca, stale wciela się w materię chleba, ilekroć sprawowana jest msza święta. Nie można więc nie wspomnieć Matki Bożej w związku z Eucharystią. Dalej papież snuje refleksję, że nic nie wskazuje na to, aby Maryja była obecna w wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. Była natomiast obecna na Kalwarii, u stóp krzyża, przy którym, jak uczy Sobór Watykański II, nie bez postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swym jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z niej narodzona. Tak daleko zaprowadziło Maryjne fiat, niech mi się stanie, wypowiedziane przy zwiastowaniu, pisał Jan Paweł II. I dalej pisze, że my kapłani, działając in persona Christi, sprawujemy sakrament zawsze tej samej i jedynej ofiary, w której Chrystus jest i pozostaje jedynym kapłanem i żertwą. Nie zapominajmy o tym współcierpieniu Matki, w którym wypełniały się słowa Symeona ze świątyni jerozolimskiej: Twoją duszę miecz przeniknie. Słowa te były skierowane wprost do Maryi 40 dnia po urodzeniu Jezusa. Na Golgocie pod krzyżem słowa te wypełniły się do końca, gdy Syn jej na krzyżu objawił się w całej pełni, jako znak, któremu sprzeciwiać się będą, wówczas Jego wyniszczenie, ta śmiertelna agonia Syna, dosięgła też i matczynego serca Maryi. A ponieważ każda msza święta jest uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, więc tym samym uobecnia agonię niepokalanego serca Maryi, która stała pod krzyżem. Trzeba więc, kontynuuje papież, aby stale pogłębiała się nasza duchowa więź z Bogu Rodzicą, która w pielgrzymowaniu przez wiarę przoduje całemu ludowi Bożemu. Zwłaszcza zaś, gdy sprawując Eucharystię, stajemy codziennie na Golgocie. Trzeba, ażeby blisko nas była ta, która swe zjednoczenie z Synem przez wiarę heroiczną właśnie tam, na Golgocie, doprowadziła do szczytu. Ta głęboka duchowa więź kapłana z Matką Chrystusa, najwyższego kapłana, była pragnieniem Jego boskiego serca, Jego testamentem, ostatnią świętą wolą. Podczas konania na krzyżu rzekł do Maryi: niewiasto, oto Syn Twój, a do miłowanego ucznia rzekł: oto Matka Twoja. Świadek i zarazem bohater tego wydarzenia, święty Jan Apostoł, konkluduje tę scenę słowami: i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jakże w tym miejscu nie przytoczyć wspaniałego komentarza naszego papieża do tej sceny, scytowanego tu listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1988 roku. Ten uczeń, apostoł Jan, był z Chrystusem w czasie ostatniej wieczerzy. Był jednym z tych 12, do których mistrz skierował wraz ze słowami ustanowienia Eucharystii polecenie: to czyńcie na moją pamiątkę. Otrzymał on władzę sprawowania ofiary eucharystycznej ustanowionej w wieczerniku w przeddzień męki jako najświętszy sakrament Kościoła. W momencie swej śmierci Chrystus temu uczniowi oddaje swą matkę. Jan wziął ją do siebie, wziął jako pierwszego świadka tajemnicy wcielenia. Tak więc, biorąc do siebie matkę, która stała pod krzyżem syna, przyjął równocześnie to wszystko, co było w niej na Golgocie. To, że najgłębiej współcierpiała ze swym jednorodzonym, łącząc się matczynym duchem z jego ofiarą i z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z niej narodzona. To wszystko całe nadludzkie doświadczenie ofiary naszego odkupienia, zapisane w sercu rodzonej Matki Chrystusa Odkupiciela, zostało zawierzone człowiekowi, który w wieczerniku otrzymał władzę uobecniania tej ofiary przez kapłańską posługę Eucharystii. Czyż to nie ma szczególnej wymowy dla każdego z nas? Papież zwraca się do kapłanów. Jeśli Jan pod krzyżem reprezentuje poniekąd wszystkich ludzi, każdego i każdą, na których zostaje rozszerzone macierzyństwo Bogu Rodzicy w sposób duchowy, to o ileż bardziej odnosi się to do każdego z nas, wezwanych sakramentalnie do kapłańskiej posługi Eucharystii w Kościele. Tak rozumiane być blisko tej Matki, w której sercu tajemnica odkupienia świata jest wypisana w sposób jedyny i niezrównany, dla każdego bez wyjątku kapłana jest podstawą jego maryjnej pobożności. I nie jest to sprawa opcjonalna. Wpisanie Maryi w swoje życie kapłańskie za wzorem świętego Jana Ewangelisty to nieodzowny element jego duchowości. Kapłan, który nie byłby maryjny, właściwie zaprzeczałby swemu kapłaństwu. I nie chodzi tu o żadne sentymenty wyświęconego mężczyzny względem najpiękniejszej z niewiast, ale o samą istotę kapłaństwa.